Na zegarach 15 minut po godzinie 18. Dzisiaj, drodzy Państwo, piątek, czyli czas, by rozpocząć audycję Szukając Słowa Bożego. Bardzo gorąco witam w studiu Radia Maryja naszego gościa, biblistę, księdza doktora Łukasza Darowskiego, salwatorianina, magistra nowicjatu. Witam serdecznie, księże. Pozdrawiam.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
I na początku naszego spotkania prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Sięgnijmy po lekturę Bożego Słowa, 19. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie. Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci i już zaczęli śpiewać hymn przodków.
Pierwsze czytanie z niedzielnej liturgii 19 tygodnia zwykłego pochodzi z Księgi Mądrości. Jest to jedna z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu. Najprawdopodobniej została napisana w II lub I wieku przed narodzeniem Chrystusa. Były to czasy niezwykle burzliwe, nie tylko w dziejach Izraela, ale w dziejach całego świata. Podzielone imperium helenistyczne po kilku wiekach dominacji chwieje się już w posadach. Na jego miejsce wchodzi nowe. Rzymianie zdobywają coraz większe wpływy. Już wkrótce zapanowania cesarza Oktawiana Augusta obejmą władzę nad ówczesnym światem. Na tym tle zarysowuje się sytuacja w Palestynie. Po udanym powstaniu machabejskim z II wieku przed Chrystusem Izrael cieszy się względną autonomią. Korzysta z zamętu pomiędzy ościennymi mocarstwami i wprowadza na tron własną dynastię Hasmoneuszy. Oczyszczono wtedy świątynię w Jerozolimie, wznowiono kult, powrócono do tradycji żydowskich, a około roku 76 przed Chrystusem granica Królestwa Hasmoneńskiego obejmowała już zasadniczo wszystkie terytoria biblijnego Izraela. Sukces jednak nie trwał długo. 13 lat później rzymski wódz Pompejusz wkroczył do Jerozolimy. Wdarł się nawet do miejsca najświętszego w świątyni, a Palestyna stała się rzymskim protektoratem. Po raz kolejny utraciła swoją niepodległość. Ten kontekst historyczny Księgi Mądrości jest bardzo ważny. Ukazuje nam niezwykle trudną sytuację ówczesnych Izraelitów. Ich państwo znajduje się na skraju upadku, a przyszłość jest bardzo niepewna. Pośród tego dziejowego chaosu człowiek zaczyna zadawać sobie pytania. Co jest najważniejsze w trudnych czasach? Na czym można się oprzeć, gdy wszystko wokoło się wali? Czego należy pilnować, gdy jest się bezsilnym wobec dziejowej burzy. Autor Księgi Mądrości stawia na mądrość, czyli życie zgodne z wolą Bożą. Autor natchniony zachęca do sprawiedliwości, świętości życia, bo ostatecznie tylko ona się liczy. Mocarstwa i imperia się zmieniają. Tak było, jest i będzie. To, co najważniejsze, to mądre życie, ponieważ Bóg dla każdego człowieka przygotował słuszną zapłatę. Dla sprawiedliwych będzie to życie wieczne, a dla bezbożnych wieczna śmierć. Stąd prawdziwa ocena obecnej sytuacji dziejowej domaga się spojrzenia z perspektywy wieczności, z perspektywy Bożej. Takie właśnie spojrzenie ukazane jest w Księdze Mądrości. W ostatniej jej części autor natchniony chce dodać Izraelitom otuchy. Ukazuje im ich własną historię z perspektywy mądrości. Przypomina, że za czasów niewoli egipskiej ich sytuacja wcale nie była lepsza, a jednak Bóg wyzwolił ich mocną ręką i zniszczył potęgę Faraona. Księga kończy się zapewnieniem, że Bóg jest zawsze obecny pośród swego ludu, nie zapomina o nim, wspiera go w każdym czasie i na każdym miejscu. A zatem Księga Mądrości jest księgą nadziei, ale i przestrogi. Dodaje otuchy, ale także napomina do życia zgodnego z wolą Bożą. Dzisiejszy fragment z 18 rozdziału wprowadza nas więc w klimat oczekiwania i przygotowania na ten moment, gdy Bóg ocali sprawiedliwych, a zatraci swoich wrogów. Wprowadza nas w czasy ostateczne, gdzie Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię.
Drugie czytanie, czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. I to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Drugie czytanie jest fragmentem z listu do Hebrajczyków. Podobnie jak w pierwszym czytaniu, kontekstem tego listu jest trudna sytuacja Żydów w diasporze. Chodzi konkretnie o tych, którzy uwierzyli Jezusowi i stali się chrześcijanami. Po wybuchu wojny z Rzymianami, której rezultatem było całkowite zburzenie świątyni jerozolimskiej w 70 roku, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nie chcieli przyłączyć się do buntu. Zgodnie z pouczeniami samego Pana Jezusa uciekli z Jerozolimy i rozproszyli się po okolicznych miastach. Z tego też powodu zostali uznani za zdrajców narodu żydowskiego i cierpieli liczne prześladowania od swoich pobratymców. W takich okolicznościach wielu z nich przeżywało silne pokusy, aby dokonać apostazji, aby odpaść od wiary. Możemy sobie wyobrazić, jak musieli się czuć. Z jednej strony na pewno bardzo cierpieli z powodu upadku i całkowitego zniszczenia ich ukochanej świątyni w Jerozolimie. Z drugiej strony zostali uznani za zdrajców, chociaż byli tylko posłuszni słowom Pana Jezusa. Właśnie do takich wewnętrznie rozdartych, przygnębionych i cierpiących rodaków święty Paweł pisze ten list. Tutaj należałoby zrobić małą dygresję i wyjaśnić, że autorstwo listu do Hebrajczyków nie jest obecnie jednoznacznie stwierdzone. Pewne jest to, że list jest oczywiście tekstem natchnionym, ale nie wiemy, czy wyszedł bezpośrednio spod ręki apostoła narodów. Być może autorem był jeden z uczniów świętego Pawła. Teologia tego listu pozostaje jednak bardzo bliska myśli innych listów pawłowych. Stąd można w bardzo ogólny sposób przypisać autorstwo tego listu środowisku pawłowemu. Wracając do adresatów listu do Hebrajczyków, przypomnijmy, że są oni na skraju wytrzymałości. Uznani za zdrajców narodu, pozbawieni ojczyzny, muszą ponownie odnaleźć swoją tożsamość. Pomaga im w tym natchniony autor listu. Na podstawie Starego Testamentu, który jest przecież dobrze znany jego czytelnikom, autor bardzo dokładnie udowadnia, że nowe przymierze, które przyjęli chrześcijanie, jest doskonalsze od starego. W ten sposób umacnia ich wiarę i pierwotną decyzję, aby zawierzyć Chrystusowi, przyjąć Jego Ewangelię. Ukazuje również Kościół, który jest w drodze. Obecne cierpienia i pokusy są przemijające. Są koniecznym etapem na drodze, która wiedzie ku prawdziwemu odpoczynkowi w niebie. List do Hebrajczyków umacnia więc wiarę chrześcijan pochodzenia żydowskiego, aby nie załamali się pod wpływem licznych ataków wewnętrznych i zewnętrznych. W całym tym liście szczególne miejsce zajmuje rozdział 11, którego fragmentu właśnie wysłuchaliśmy. W tym rozdziale autor natchniony opowiada historię wielkich bohaterów wiary z dziejów Izraela. Przypomina moment powołania Abrahama, gdy powodowany wiarą wychodzi ze swej ojczyzny z Ur Chaldejskiego, nie wiedząc do końca, dokąd idzie. Podobnie z wiarą zachowała się Sara, żona Abrahama. Pomimo podeszłego wieku uwierzyła, że będzie miała syna. Autor listu przypomina również największą próbę wiary, gdy Abraham ofiarował swojego jedynego syna, składając go na ofiarę Bogu. Wiemy przecież, że Bóg złożył Abrahamowi obietnicę potomstwa, potomstwa tak licznego jak gwiazdy na niebie. Dlaczego więc Abraham nie wyrzucał Bogu, że nie dotrzymuje swoich obietnic? Autor listu wyjaśnia, że uczynił tak dlatego, iż wierzył, że Bóg ma moc wskrzesić także umarłych. W ten sposób chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy czytali list do Hebrajczyków, szczególnie rozdział 11, umacniają swoją wiarę. List zachęca ich do wytrwałości i stałości w wierze. Nie oni pierwsi doświadczali trudności, nie będą również ostatnimi. Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom, chociaż często wypełnia je dopiero w dalekiej przyszłości. Trzeba więc mieć cierpliwość i wiernie trwać przy Bogu, tak jak czyniły to wielkie postacie z przeszłości.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby zaraz mu otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.
Wysłuchaliśmy fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza na 19. niedzielę zwykłą roku C. W tej radiowej audycji chcemy wspólnie rozważać to słowo, którego wysłuchaliśmy. Chcemy je dobrze zrozumieć i przyjąć do swego serca. Powierzyliśmy już nasze wysiłki Bogu, prosząc o pomoc Ducha Świętego, a teraz postaramy się dokładnie zbadać rozważany tekst, aby wyjaśnić jego właściwy sens. Tak jak zawsze, rozpoczniemy od spojrzenia na strukturę i kontekst. Rozdział 12 Ewangelii według świętego Łukasza jest mniej więcej w środku całego dzieła. Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami, począwszy od rozdziału 9, jest w drodze do Jerozolimy, gdzie ostatecznie czeka go męka, śmierć i zmartwychwstanie, opisane w rozdziałach 22-24. Podczas podróży do świętego miasta Pan Jezus dokonuje licznych cudów i naucza. Głosi naukę na różne tematy. Uczy o pokucie, o modlitwie, o miłosierdziu, piętnuje zło i wzywa do nawrócenia. Wnikliwe spojrzenie na tematykę nauczania Jezusa podczas jego podróży do Jerozolimy pozwoli nam zauważyć, że segment od rozdziału 12 do 14 poświęcony jest tematowi czasów ostatecznych. Stąd też wysłuchany przez nas fragment Ewangelii jest częścią szerszego nauczania Pana Jezusa na temat Jego powtórnego przyjścia oraz sądu ostatecznego. Kontekst poprzedzający rozważany przez nas fragment rozpoczyna się na początku rozdziału 12. Pan Jezus bardzo obrazowo zapewnia tam swoich uczniów, że są przez Boga umiłowani. Mówi do nich jak do swoich przyjaciół. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele rubli. Warto się tutaj na chwilę zatrzymać. Temat sądu ostatecznego zawsze jest dla nas tematem trudnym. Tematem, który generuje lęk, niepewność. Przecież każdy z nas jest grzesznikiem, a wiemy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Pan Jezus bardzo dobrze zna kondycję naszych serc. Dlatego na początku chce nas umocnić. Chce, abyśmy wyzbyli się lęku, ponieważ wzywa nas do tego, aby dawać o nim świadectwo. Mówi, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Dawanie świadectwa o Jezusie wobec ludzi wcale nie będzie łatwe. Będzie wiązało się z cierpieniem i prześladowaniem, a zatem budzi lęk. Pan Jezus mówi jednak o tym w kontekście sądu ostatecznego, abyśmy dobrze zrozumieli powagę tego, czego od nas wymaga. Nie wolno pozwolić, aby sparaliżował nas lęk. Lęk jest wprawdzie częścią naszej natury, ale przezwyciężenie go jest istotnym wymogiem na drodze za Chrystusem. Drugą trudnością, która pojawia się na drodze ku życiu wiecznemu, jest przywiązanie do bogactw. Pan Jezus poucza o tym w kolejnym fragmencie Ewangelii, w wierszach 13-21. Opowiada przypowieść o człowieku, któremu obrodziło pole. Nie wiedząc, że jeszcze tej samej nocy zażądają jego duszy, postanowił pobudować nowe spichlerze i używać życia. Został nazwany głupcem, bo gromadził skarby dla siebie, a nie był bogaty u Boga. Jego głupota ujawnia się dopiero w perspektywie końca życia, w perspektywie czasów ostatecznych. Przywiązanie do bogactw jest więc wielką krótkowzrocznością. Każdy, kto je gromadzi, ostatecznie wszystko będzie musiał oddać komuś innemu. Dlatego też ważne jest, aby już tu na ziemi pamiętać o wieczności. Wtedy naszą codzienność będziemy przeżywać w sposób mądry, zgodnie z wolą Bożą. No dobrze, ktoś powie, ale przecież trzeba jakoś żyć, trzeba mieć co jeść, trzeba się jakoś ubrać. Bez troski o pieniądze nie da się funkcjonować. Chyba Pan Jezus nie sugeruje, że mamy przestać się troszczyć o sprawy najbardziej podstawowe. A jednak, W kolejnym fragmencie, rozpoczynającym się od wersetu 22, nasz Pan stwierdza bardzo dobitnie: nie martwcie się o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, w co macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. I dalej poucza: o to wszystko bowiem zabiegają narody świata, a Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Jak mamy to rozumieć? Podobnie jak w poprzednich fragmentach, wsłuchajmy się w słowa Jezusa z perspektywy wieczności. W momencie mojej śmierci nie ma żadnego znaczenia, jak dobrze się odżywiałem lub jak się ubierałem. Podobnie nie ma znaczenia, jaki miałem samochód lub ile pieniędzy na koncie. Dlatego dobra ziemskie nie mogą przysłonić mi troski o dobra wieczne. Święty Augustyn tłumaczy: nie skupiaj uwagi na dobrach doczesnych, ale traktuj je jako środek, który umożliwi ci osiągnięcie prawdziwych i najwyższych dóbr. Tutaj kończy się kontekst poprzedzający naszą perykopę. Podsumujmy. Pan Jezus w swoim nauczaniu porusza temat czasów ostatecznych. Na samym początku zapewnia swoich uczniów o wielkiej miłości Ojca, aby zaraz potem pouczyć ich o trzech przeszkodach na drodze ku wieczności. Są to lęk przed cierpieniem i prześladowaniami, przywiązanie do bogactw i brak ufności w Bożą opatrzność. Teraz rozpoczniemy rozważanie właściwego tekstu z niedzielnej Ewangelii. Po uwrażliwieniu nas na zagrożenia, Pan Jezus poucza nas teraz, jak mamy się przygotować na Jego przyjście. Rozpoczyna nawiązując ponownie do miłości Ojca. Mówi do swoich uczniów w wersecie 32. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Zdrobniałe określenie to mikron poimnion po grecku, mała trzutko, pojawia się w Ewangeliach tylko jeden raz. Rodzi ono w sercu bardzo miły obraz Boga Ojca, który z upodobaniem i miłością jako dobry pasterz troszczy się o swoje owieczki. Przypomina się tutaj fragment z Księgi Izajasza, gdzie Bóg pełen delikatnej troski zwrócił się do swojego ludu. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja cię wspomagam, wyrocznie Pana, odkupicielem twoim, święty Izraela. Umacniając nas czułym słowem, Pan Jezus chce, abyśmy Mu zaufali. Chce, abyśmy się nie lękali, ponieważ następny krok nie będzie łatwy. W wersetach 33-34 Pan Jezus mówi: sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Serce, z greckiego hekardia, jest biblijnym obrazem całego człowieka. Wskazuje na to, co w nas najgłębsze i najpiękniejsze. Jezus chce, aby nasze serce zostało pociągnięte przez skarby wieczne, bo tylko one mogą całkowicie wypełnić nasze pragnienia. Skarby doczesne niszczą, podlegają niebezpieczeństwu kradzieży, stają się powodem niepokojów i nigdy nie dostarczą tego, czego pragnie ludzkie serce. A ludzkie serce nie zadowoli się niczym innym niż szczęście wieczne. Dlatego też do wieczności zaprasza nas Chrystus w kolejnych wersetach. Chce, abyśmy byli gotowi na Jego powtórne przyjście. Ale co to znaczy być gotowym? Jak przygotować się na moment, który przekracza wszelkie nasze wyobrażenia? Jak przygotować się na moment przejścia przez bramę wieczności? Pan Jezus pomaga nam zrozumieć ten moment za pomocą prostych obrazów z codziennego życia. Pierwszy obraz rozpoczyna się wersetem 35. Opisuje postawę sług oczekujących na powrót swego Pana z uczty weselnej. Pan Jezus poucza: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Trzeba przyznać, że to zdanie jest dzisiaj trudne do zrozumienia. Kontekst starożytnych obyczajów weselnych jest dla nas raczej obcy. Jak więc mamy rozumieć to pouczenie? Na poziomie dosłownym przepasanie bioder odnosi się do starożytnego sposobu ubierania się. Ludzie nosili wtedy długie szaty podobne do sukien. Były noszone dosyć luźno podczas odpoczynku albo w zaciszu swojego domu. Kiedy jednak wybierano się do kogoś z wizytą albo podczas pracy, należało swoją suknię odpowiednio podwiązać w okolicy bioder. Przepasanie bioder oznacza więc postawę gotowości. Czy to gotowości do pracy, czy też gotowości do spotkania w towarzystwie. Ojcowie Kościoła w swoich komentarzach ukazują bardziej alegoryczne tłumaczenia tego zwrotu. Dla świętego Augustyna przepasanie bioder oznacza samokontrolę, szczególnie w sferze pożądania. Dla świętego Cyryla Aleksandryjskiego oznacza gotowość ciała i umysłu do wytężonej pracy. Podobnie wyjaśnia się potrzebę zapalonych pochodni. Na poziomie dosłownym chodzi po prostu o gotowość oświecenia drogi swemu Panu, gdy będzie wracał z wesela. Na poziomie alegorycznym święty Augustyn tłumaczy płonące lampy jako dobre i sprawiedliwe uczynki, a święty Cyryl wskazuje na rozbudzony umysł i jasny intelekt. Są one niezbędnym warunkiem do bycia w stanie gotowości. Warto również zauważyć, że dla pobożnego Żyda w czasach Pana Jezusa przepasane biodra bardzo mocno kojarzą się z Księgą Wyjścia. Podczas nocy paschalnej w Egipcie Pan Bóg dał takie instrukcje Izraelitom. Tak zaś spożywać będziecie baranka. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Ten kontekst paschalny jest tutaj bardzo ważny. Czasy ostateczne są bowiem paschą, przejściem do życia wiecznego. Trzeba być zatem gotowy, podobnie jak w Starym Testamencie Izraelici byli gotowi, aby wyjść z ziemi egipskiej i rozpocząć podróż do ziemi obiecanej. Obietnica Chrystusa dla tych, których zastanie czuwających w dniu swego przyjścia, przekracza nasze wyobrażenie. Zapowiada, że sam Pan przepasza się wobec swoich sług i będzie im usługiwał przy stole. W starożytności taki obraz byłby nie do pomyślenia. Jakżeż Pan może usługiwać swoim sługom? Zatem obraz ten ukazuje rąbek czegoś niezwykłego. Symbolizuje tajemniczą rzeczywistość niewypowiedzianego szczęścia, które będzie towarzyszyło wiernym sługom Chrystusa w wieczności. Myślę, że taki obraz wiecznej szczęśliwości pobudza wyobraźnię każdego słuchacza, każdego czytelnika Ewangelii, również nas. Chyba nie ma takiego człowieka, który nie chciałby doświadczyć wiecznego szczęścia na uczcie niebieskiej. Rodzi się więc naturalne pytanie. Kiedy mamy być gotowi? Kiedy nastąpi powtórne przyjście Pana? W Starym Testamencie dokładna data nocy paschalnej była bardzo precyzyjnie zapowiedziana przez Mojżesza. Każdy Izraelita wiedział, kiedy i jak ma się przygotować. Jednak data powtórnego przyjścia naszego Pana na końcu czasów pozostanie tajemnicą. Rozpoczynając od wersetu 39, Pan Jezus opisuje tę tajemnicę za pomocą obrazu gospodarza, który spodziewa się włamania do swego domu. Jest oczywiste, że gdyby wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, to nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Ale tak nie jest. Musi być ciągle czujny i ciągle gotowy. Taka właśnie wytrwała postawa gotowości jest zadaniem każdego ucznia. Pan Jezus mówi, wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Zróbmy tutaj małą przerwę i spójrzmy jeszcze raz na to, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Najkrócej mówiąc, obiecał im największy skarb, Królestwo Niebieskie, ale zarazem wezwał do sprzedania swojego mienia oraz ciągłej i wytrwałej gotowości na Jego przyjście. Ta nauka naszego Pana brzmi dosyć radykalnie, stawia bardzo konkretne wymagania. A w takich wypadkach mamy często tendencję do wycofywania się, kręcimy nosem, Może Pan Jezus nie miał tego na myśli, może nie mówił do wszystkich, może jedynie do jakiejś wybranej grupy ludzi świętych. To mnie nie dotyczy. Jezus na pewno mówi do zakonników, do zakonnic, do księży, ludzi powołanych do wielkich zadań w Kościele, ale ja? Jeśli ktoś z nas przy radioodbiornikach miał takie myśli, to niech nie czuje się sam. Jest w dobrym towarzystwie. Nawet święty Piotr, który przecież zostawił wszystko, aby pójść za Jezusem, ma świadomość, że słowa mistrza są trudne. Pyta więc: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Odpowiedź Pana Jezusa na to pytanie jest w formie nowej przypowieści. Rozpoczyna się ona wersetem 42. Jest to przypowieść o dwóch rządcach. Obaj cieszą się wielkim zaufaniem swego Pana. Powierza im przecież ważną funkcję pośród swojej służby. Pierwszy rządca jest wierny i roztropny. W nagrodę za dobrą służbę Pan ustanawia go zwierzchnikiem całego swego domu. Drugi rządca okazuje się niegodny powierzonej mu funkcji. Jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, o czym Pan Jezus nauczał w poprzednich dwóch obrazach. Nie przepasał swych bioder do pracy, nie ma zapalonej pochodni w oczekiwaniu na przyjście swego Pana. Bije służbę, upija się i łudzi swoją duszę, że Pan ociąga się ze swoim powrotem, że jeszcze ma czas. Jego Pan jednak przychodzi o godzinie, której się nie spodziewa. Zostaje go nieprzygotowanym i wymierza mu surową karę. Przypomnijmy, że ta przypowieść ma być odpowiedzią na pytanie Piotra. Ma odpowiedzieć, czy Jezus kieruje swoje nauki tylko do apostołów, czy też do wszystkich. Wydaje się zatem, że obraz rządcy bardziej pasuje do apostoła, kogoś ustanowionego nad innymi, aby troszczyć się o innych. I faktycznie w tej przypowieści Pan Jezus przypomina swoim najbliższym uczniom, jak ważne i odpowiedzialne czeka ich zadanie. Nie oznacza to jednak, że nauczanie Jezusa odnosi się tylko do apostołów. W ostatniej części niedzielnej Ewangelii Jezus rozwiewa wszelkie wątpliwości. Mówi: sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który zna Jego, nie zna Jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od Niego żądać będą. Każdy z nas w swoim życiu rozpoznaje wolę Bożą według swoich talentów, okoliczności życia i możliwości. Nikt nie jest z tego zwolniony i nikt nie może się od tego wymówić. Nasza odpowiedzialność przed Bogiem jest jednak proporcjonalna do łask, które otrzymaliśmy. Im więcej darów otrzymujemy od Boga, tym więcej będzie od nas wymagał. Jednym z takich darów jest nasze dzisiejsze spotkanie przy radioodbiornikach. Mamy możliwość wspólnego rozważania Słowa Bożego. Jest to dla nas wielka łaska, ale także wielka odpowiedzialność. W świetle naszych rozważań otrzymaliśmy wiele, dlatego i wiele będzie od nas wymagane. Warto więc dzisiaj zastanowić się nad swoim życiem w perspektywie wieczności. Co jest dla mnie najważniejsze? Na co wykorzystuję swój czas, swoje wysiłki, swoje talenty? Czy jestem gotowy na przyjście Pana?
Radiu Maria trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Drogami Bożego Słowa dzisiaj prowadzi nas ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin. Zapraszam także Państwa do telefonicznego kontaktu z nami i współtworzenia tego spotkania. Numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Za chwilę przyjdzie Pan w postaci chleba. Od tylu, tylu lat wciąż staje obok nas i swą przyjazną dłoń wyciąga w naszą stronę. Pomaga złożyć siebie nam z najprostszych prawd. W tylu kościołach naraz śpiew rozbrzmiewa. Błogosławiony jest nasz Pan, Wszechświata Bóg. On nasz codzienny chleb na ciało swe zamienia. Czy dosyć wiary masz, byś to zrozumieć mógł? Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat Pan czeka. Serce swoje daj, a On pomoże ci odnaleźć zgubionego nim człowieka. Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od ty.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Anna z województwa mazowieckiego.
Bardzo proszę, pani Anno.
Często słucham rozważań Pisma Świętego. I taka refleksja mi się nasunęła, że rzeczywiście każdego dnia mam być gotowa na przyjście Pana. Rzeczywiście wszystkie dobra, które są mi dane, to są mi dane przez Boga. Więc rzeczywiście, że wielką łaską jest nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych, bo najważniejszy jest rzeczywiście Bóg, najważniejsza jest wieczność, moje rozliczenie z tym, co zrobiłam, jak postępowałam, czy to się Panu podobało. Właściwie najważniejsze to wszystko, co czynię, podobać się Panu i korzystać z Jego łaski, darów i patrzeć w wieczność. To jest moje pragnienie nieba dla siebie i dla bliskich. Właściwie dla każdego, bo Pan każdego z nas zbawił i to jest moja radość oczekiwania. Dziękuję za audycję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, księże Łukaszu.
Bardzo dziękuję pani Anno za to podsumowanie właściwie całych naszych tutaj rozważań. Pani już też z perspektywy, myślę, swojego życia ładnie tutaj podsumowała właśnie te nasze rozważanie. Rzeczywiście, kiedy wpatrujemy się w naszą rzeczywistość z perspektywy wieczności, to wiele takich spraw, tych takich codziennych, zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Nabieramy dystansu, ale także zaczynamy widzieć to, co ważne. Stajemy się coraz bardziej mądrzy, a więc coraz bardziej widzimy, w jaki sposób Pan Bóg pragnie, abyśmy to nasze życie przeżyli, czego od nas chce, w jaki sposób mamy podobać się Bogu.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Tak.
Kogo witamy, skąd telefon?
A tu Basia z Pomorza, z rady jestem.
Witam pani Barbaro.
I to znaczy, ja chciałam, to znaczy nie słuchałam o tym rozważaniu z początku, ale ja chciałam zapytać, tak Bóg daje ogrom łaski jakiejś duszy, to czy jak się wszystkich po kolei poleca, od rodziny, potem całą ojczyznę, czy no wszystkich na całym świecie, żeby było, czy to jest wystarczająco, że tak się po prostu modlimy w ten sposób, żeby polecając wszystkich po prostu, żeby Bóg ich przemienił, no przecież nam nic nie da, to nam nic nie daje i innego nie możemy zrobić, nic jak tylko prosić. Jak się tutaj do was dołączam do modlitwy, no to wtedy już to też tam dołączam te swoje, ale żeby Bóg wszystkich przemienił na całym świecie, żeby miał wszystkich u siebie, tych rozrabiających i tych dobrych i tych złych też, żeby Bóg przemienił wszystkich.
Bóg zapłać, pani Barbaro, trochę poza tematem liturgii słowa z niedzieli, ale może jakieś słowo do pani Barbary, księży Łukaszu.
No rzeczywiście, pytanie było, dotyczyło, tak jak je zrozumiałem, kwestii właśnie modlitwy w intencji wszystkich, czy też modlitwy bardzo konkretnej, która odwołuje się do naszego doświadczenia, do naszych bliskich. Myślę, że w naszej modlitwie ważne jest to, abyśmy po prostu byli sobą, abyśmy mówili od serca. Tego uczy nas Pan Jezus, kiedy uczy swoich apostołów modlitwy Ojcze Nasz. Nie ma tam wiele próśb, nie ma tam wiele słów, ale pochodzą one od serca. I tak jak my odczuwamy i co leży nam na sercu, to powinniśmy też przed Panem Bogiem, myślę, odsłaniać, bo tak naprawdę Pan Bóg wie, co w nas jest, ale chodzi o to, abyśmy sami poprzez modlitwę coraz bardziej uświadamiali sobie i otwierali przed Bogiem nasze serca.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, Krystian.
Bardzo proszę, panie Krystianie.
Chciałem... Halo?
Tak, tak, jesteśmy, tylko radio jest niewyłączone i ciężko nam się rozmawia.
Chciałem podziękować Panu Bogu za uzdrowienie mojego brata.
Tak, a teraz jest czas, proszę pana, naszych rozważań i liturgii Słowa Bożego 19 niedzieli zwykłej. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, halo? Halo, halo, czy my się słyszymy?
Tak, tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać serdecznie ojcu egzegecie i ojcu prowadzącemu. Ja bym do tej postawy czuwania dołączył takie osobiste, mówi Krzysztof, osobiste doświadczenie, kiedy odwiedzałem Warszawę księdza Janusza Stanisława Paszerba. On miał taką małą sakrystyjkę w mieszkaniu i tam w szafie, gdzie były jego te dalmatyki, miał taki napis, którego autorem był święty Jan Bosko. A i tam było napisane tak, że ilekroć wychodzisz do odprawianie do celebrowania Najświętszej Ofiary, traktuj to w taki sposób, jak gdyby to było pierwsze, jedyne i ostatnie. A ponieważ święta liturgia to jest takie wchodzenie razem z Chrystusem na Golgotę, potem, żeby zejść do naszej rzeczywistości, to powinno być dla nas rzeczywiście takim właśnie taką wskazówką i rodzajem też wdzięczności za tą dzisiejszą katechezę, egzegezę, bo przecież ona jest taka bogata i nośna w treść, że trzeba byłoby teraz tylko i wyłącznie prosić o łaskę praktykowania tej postawy, ażebyśmy byli zawsze czujni i uważni, bo nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze Bóg zapłać, panie Krzysztofie.
Dziękuję, panie Krzysztofie, za to świadectwo. Chciałbym tutaj może tak nawiązać trochę do pana wypowiedzi, gdzie pan podzielił się taką refleksją o dojrzałym kapłanie, który właśnie kieruje się w swoim życiu pewną bardzo ważną maksymą. Otóż w 38 wersecie naszej Ewangelii Pan Jezus mówi, czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, których tak zastanie. Chodzi tutaj oczywiście o te dobre sługi, które przepasały się i usługują Panu. I często mamy trudność z określeniem czasu, jeśli chodzi o straże nocne. Wiemy, że w interpretacji rzymskiej noc była podzielona na 4 straże, a więc każda straż miała po 3 godziny. Natomiast w takiej rachubie żydowskiej noc była podzielona na 3 straże po 4 godziny. I tutaj w takiej bardzo dosłownej interpretacji, kiedy Pan Jezus mówi o drugiej lub trzeciej straży nocnej, no chodzi tutaj przede wszystkim o to, że jest to środek nocy i trzeba rzeczywiście być bardzo wytrwały, żeby w tych godzinach czuwać. Ale ciekawe jest to, że istnieją również interpretacje alegoryczne ojców Kościoła. I tutaj 3 godziny straży nocnej reprezentują etapy w życiu człowieka. Tak pisze Cyryl Aleksandryjski. Są nimi dzieciństwo, dorosłość i starość. I pisze dalej, że na tych wszystkich etapach mamy być przygotowani na przyjście Pana odpowiednio do swojej dojrzałości. Dlatego też inaczej ma być gotowe dziecko, inaczej dorosły, a inaczej osoba już w podeszłym wieku, jak na przykład ten dojrzały kapłan, o którym mówił Pan Krzysztof. Myślę, że jest to taka ważna dla nas wskazówka, abyśmy pamiętali, że nasza wytrwałość, nasza dojrzałość w wierze będzie się zmieniać. Nie jest tak, że kiedy już raz jestem wierzący, raz jestem wytrwały, to zawsze tak będzie. Poprzez etapy naszego życia, nasze życie wiary, nasze życie religijne również się zmienia i dojrzewa. Myślę, że jest to taka właśnie dobra tutaj okazja do tego, aby o tym powiedzieć i przypomnieć, żebyśmy wzrastali w naszej wierze przez całe nasze życie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Gabriela.
Witam Pani Gabrielo.
Jakoś tak utkwiły mi z tej Ewangelii właśnie ta słowa noc wyzwolenia, noc wyzwolenia, noc wyjścia. Tak mi się skojarzyło, że właśnie Boże Narodzenie to jest taki przedświt tego wyzwolenia, a ta noc, kiedy Pan Jezus zmartwychwstaje, to jest właśnie ta nasza noc wyzwolenia. I też takie właśnie, że Pan Bóg wzywa i to wszystko się odbywa tak w tajemnicy, w takiej cichości serca, że to nie jest wszystko takie odkryte, tylko to jest ukryte. Pan Bóg się objawia właśnie w sercu, we wnętrzu człowieka. I też mi się skojarzyła ta Ewangelia teraz z tymi pielgrzymkami, to wyjście właśnie Abrahama, że Bóg powołuje, że te wszystkie pielgrzymki, które teraz przez Polskę idą, tak jakby narysował, tak jakby promienie takiej gwiazdy i wszystkie zmierzają do jednego punktu do naszej duchowej stolicy, do Maryi. I też te pielgrzymki też budzą po drodze ludzi. Ludzie chcą przyjąć ich na nocleg, chcą dać jeść. Ludzie widzą, jak ci młodzi ludzie idą. I to jest takie świadectwo właśnie. I też cały czas wędrujemy do Boga. I jeszcze też kiedyś właśnie byłam na kółku biblijnym, rozważaliśmy to słowo i było to, że do kogo to Panie mówisz? Do nas? Piotr się pyta, czy do wszystkich? Do wszystkich Pan mówi. Do mnie zrozumiałam to jako do matki, czy dobrze wypełniam swoje zobowiązania z mojego stanu urodzenia i do każdego to mówi. Ktokolwiek pełni jakieś funkcje, czy ma jakieś zadania wyznaczone przez Boga, tam gdzie go postawił. I tylko to jest pocieszenie dla mnie, że ci, co nie wiedzieli, to mało razy zostaną, tylko tym się pocieszam, bo nieraz naprawdę człowiek błądzi i grzeszy, a nie wiedział. A ci, co wiedzą i robią to z premedytacją, to więcej. To jedyne pocieszenie z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Gabrielo też za to piękne świadectwo. Faktycznie też pielgrzymki przypominają no właśnie o tej drodze, której celem jest Bóg, o tej drodze Paschy, która poprzez Boże Narodzenie, zmartwychwstanie, jak Pani tutaj ukazała te etapy, jest w pewnym sensie dla nas zakryte, ale otworzy się dopiero wtedy, kiedy właśnie Pan Jezus przyjdzie powtórnie w swojej chwale. Wtedy wszystko będzie odkryte, wszystko będzie jawne. Wtedy zupełnie inaczej będziemy też spoglądać już z takiej perspektywy całkowicie pewnej na te nasze życie, które teraz wiedziemy. Mówiła też pani, czy podjęła też pani trochę taki temat właśnie kary w pewnym sensie dla tych, którzy nie robią tego, czego Pan Bóg od nich wymaga. I chciałbym tutaj też nawiązać, jeśli mogę, do wersetu 46, który jest taki dosyć trudny. Dlatego, że tutaj Pan Jezus opisuje właśnie sytuację tego złego sługi, którego, jak pisze ewangelista, każe go ćwiartować. Jest to takie wyrażenie, które dosłownie w języku greckim dichotomesei oznacza przecięty na pół. Także każe go przeciąć na pół i dalej, a części jego z niewiernymi postawi. A więc zaliczony będzie do niewiernych przy sądzie ostatecznym, tak przynajmniej tłumaczy Cyryl Aleksandryjski. I możemy to przecięcie na pół rozumieć dosłownie jako właśnie egzekucja przez przecięcie piłą na dwie części, albo przenośnie, po prostu jako surowa kara. Ten opis kary jest niezwykle taki obrazowy, mocny i przypomina też śmierć Judasza, która została opisana w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, 18 wersecie, gdy święty Łukasz pisze: za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spadłszy głową w dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. A więc widzimy tutaj niezwykle surową karę, bardzo marny koniec właśnie tych, którzy w swoich bogactwach, czy właśnie w swojej kontroli, władzy upatrują swoje dobro i w ten sposób kierują swoim życiem. Myślę, że jest to takie bardzo otrzeźwiające dla nas, szczególnie wtedy, kiedy przeżywamy różne trudności, różne pokusy w życiu, aby pamiętać o tym, że nasze życie ma wielką wartość i rzeczywiście nasz koniec jest bardzo ważny, jest, aby pamiętać o końcu naszego życia.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, mogę powiedzieć parę słów?
Bardzo proszę, kogo witam, skąd telefon?
Jan z Zachodniopomorskiego. W dzisiejszej Ewangelii, ja właściwie chciałem cytując tam powiedzieć, że to co mówię, to jest taka moja obsesja, ja chcę, próbuję ludziom wytłumaczyć. Otóż Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii używa takich pojęć jak życie wieczne, jak królestwo niebieskie, jak skarb w niebie. W innym miejscu Pan Jezus mówi, w innym przypowieści Pan mówi o nagrodzie obfitej. Nie? Również Pan Jezus używa takiego pojęcia jak życie wieczne. I dla większości, tylko co słyszę, dla księży, dla słuchaczy, to są te życie wieczne, królestwo niebieskie, skarb niebieskie, to są takie pojęcia równoważne i je Państwo używacie zamiennie. A według mnie mogę tylko zaznaczyć o mojej intuicji, że to są różne, życie wieczne, a królestwo niebieskie są różne rzeczywistości. Pan Jezus powiedział, życie wieczne będziesz miał, jak nie będziesz kradł, cudzołożył, mówił fałszywego świadectwa, tak mówiąc skrótowo, jak nie będziesz rzucał papierków na chodnik, za to, że oddychać, będziesz miał życie wieczne, ale według mojej intuicji to królestwo niebieskie, prawda, to jest królestwo, to jest skarb, to jest coś innego niż to życie wieczne, to jest inna rzeczywistość. I w niej tylko się znajdą według mnie tylko ci, którzy będą mieli odwagę zostawić wszystko i pójść pracować w winnicy Pana. No taka jest moja intuicja.
Dziękujemy Pani Ani, aczkolwiek księże Łukaszu, ciężko się z takim podziałem zaprezentowanym przez naszego słuchacza zgodzić.
Myślę, że w pewnym sensie można tutaj pewną rzecz dopowiedzieć, bo chodzi tutaj o tą różnicę pomiędzy Królestwem Niebieskim, Królestwem Bożym, a życiem wiecznym. Chodzi tutaj przede wszystkim o słowa, abyśmy je dobrze zrozumieli. Kiedy mamy do czynienia z Królestwem, to mamy do czynienia po prostu z Królem. Tam, gdzie jest Król, tam jest pełniona Jego wola. A więc w Królestwie Niebieskim, w Królestwie Bożym pełni się wolę Bożą. Czy to będzie tutaj na ziemi, czy to będzie już w wieczności, to jest już mniej ważne. Tutaj podkreślony jest bardzo właśnie ten moment, gdzie wola Boża jest realizowana w Królestwie, w Jego Królestwie. Natomiast życie wieczne bardziej odnosi nas właśnie do tego, co będzie po naszej śmierci, a więc w wieczności. Wiemy, że życie ma wiele znaczeń i wiele też terminów w Piśmie Świętym. Może tutaj nie jest też miejsce, żeby je wszystkie wyjaśniać, ale ważne jest, aby pamiętać, że życie to dotyczy właśnie stanu mojego osobistego. Więc jeśli żyję dla Boga, wtedy osiągnąłem życie wieczne. Natomiast możliwa jest również śmierć. A więc taki stan duszy, takie egzystowanie, które jest poza Bogiem, które nazywamy po prostu piekłem. Więc obie te możliwości tutaj w tym życiu i przeciwstawnym terminie śmierci mają tutaj miejsce i pokazują nam po prostu rzeczywistość z innej perspektywy.
Za chwilę przyjdzie Pan w serca i duszę, rozleje pokój swój, lecz czy na długo w nas? To taki prosty gest, krzyż dłonią nad kielichem, a wiecznej prawdy znak, że Bóg ukochał nas. Na ołtarz spływa krew, jak z drzewa krzyża. Przebita Boga dłoń wskazuje drogę do krainy życia, gdzie trwa miłość ta prawdziwa. Czy dość odwagi masz, by z Bogiem dzielić ją? Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat Pan czeka. I serce swoje
Nasza dzisiejsza audycja Szukając Słowa Bożego powoli dobiega końca. Księdza doktora Łukasza Darowskiego, naszego dzisiejszego gościa, biblistę, prosimy o poczynienie podsumowania.
Chciałbym rozpocząć od tego, iż zazwyczaj w naszym codziennym życiu jesteśmy dosyć krótkowzroczni. Zajmujemy się raczej tym, co przyziemne, taką szarą codziennością. Jeden dzień podobny jest do drugiego. Z czasem życie może nawet stać się nudne, przewidywalne i bez głębszego sensu. Myślę, że te niedzielne czytania wyrywają nas z tej rutyny. Kierują nasz wzrok ku wieczności, na czasy ostateczne, na cel naszego istnienia. Pozwalają nam popatrzeć na życie z nowej perspektywy. I pierwsze czytanie z Księgi Mądrości oraz drugie z Listu do Hebrajczyków zawierają słowa nadziei dla ludzi przeżywających życiowe kryzysy. Te kryzysy to zewnętrzne niebezpieczeństwa, wykluczenie, zdrada, utrata ojczyzny, utrata swojej tożsamości. Te same kryzysy przeżywają ludzie wszystkich czasów. Także nas one dotykają. Nie są wcale od nas zależne, ale często musimy po prostu je przyjąć. Słowo Boże dodaje nam otuchy, że nawet największe problemy tu na ziemi są tylko przejściowe. Bóg troszczy się o swoje dzieci i nigdy nie zapomina o miłości do swojego stworzenia. Potrzebna nam jedynie ufna i wytrwała wiara, której wzorem są wielkie postacie biblijne z historii Izraela. W Ewangelii Pan Jezus poucza, jak się przygotować do czekającej nas wieczności. Najpierw przypomina nam o wielkiej miłości Ojca, abyśmy z ochotą i gorliwością starali się o niebo. Potem ukazuje trudności na tej drodze, lęk przed cierpieniem, prześladowaniem, przywiązanie do bogactw oraz brak ufności w Bożą opatrzność. Na końcu, w zasadniczym fragmencie Ewangelii, napomina nas, abyśmy zawsze byli gotowi na Jego powtórne przyjście. Ta wytrwała gotowość ma się wyrażać poprzez czyny, codzienne pełnienie woli Ojca. Nasze biodra mają być przepasane, a nasze lampy zapalone. Nie jest to tylko zadanie dla nielicznych wybranych, ale dla każdego z nas, chociaż każdy będzie sądzony proporcjonalnie do talentów, które otrzymał. A więc zakończmy to nasze rozważanie takim postanowieniem, aby pamiętać zawsze o celu naszej ziemskiej wędrówki.
Przy końcu naszej audycji, także dziękując księdzu doktorowi Łukaszowi Darowskiemu, chcemy dać możliwość przekazania pozdrowień. Kogo pozdrawiamy, księże Łukaszu?
Przede wszystkim chciałbym pozdrowić moich nowicjuszy, którzy właśnie już niedługo będą składać swoje pierwsze śluby w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela. Jest ich 5. Także przede wszystkim ich pozdrawiam. No i wszystkich moich współbraci, kapłanów, braci w wspólnocie, w której obecnie przebywam, a więc w Bagnie koło Wrocławia.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Gościem audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, magister nowicjatu.